gościem poranka wnet jest Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu.
Wiemy już, że podwyżki cen energii w Polsce będą i wiemy też, że rząd przygotowuje program, który ma ochronić gospodarstwa prywatne. 15 milionów gospodarstw, z tego co pamiętam, ma być objęte tym programem. Jak to wygląda?
Technicznie?
Technicznie, tak.
Technicznie wygląda tak. To może dlaczego, skąd się wzięły podwyżki? Podwyżki się wzięły z dwóch elementów. Pierwszy jest taki, że...
CO2.
Tak, czyli różne regulacje klimatyczne, energetyczno-klimatyczne w Unii Europejskiej. Nawet nie te porozumienia paryskie, czy te COP-y, ale przede wszystkim regulacje Unii Europejskiej. Ten rynek handlu certyfikatami był przewymiarowany przez lata, został teraz... nazwijmy to zreformowany, więc ceny wzrosły i ceny będą wzrastać, dlatego że po pierwsze wytwarzamy energię w 80% energię elektryczną na węglu, który jest bardzo wysokoemisyjny, a po drugie...
Chyba, że pakt klimatyczny się zostanie jakoś zerwany w Europie, no to wtedy te ceny nie będą musiały rosnąć.
No ale musielibyśmy wyjść z Unii Europejskiej, bo a nie jest tak,
może,
że...
Może Francja wyjdzie z Unii Europejskiej.
Ale Francja akurat nie z tego względu wyjdzie, dlatego że Francja ma bardzo niski poziom emisyjności, dlatego jeszcze mają stare bloki atomowe, więc akurat Francja ma swoje, rozumiem, problemy. Druga rzecz przy cenach energii to jest to, że ceny węgla są bardzo wysokie, więc jakby też to wpływa siłą rzeczy na koszt końcowy. Różnica jest bardzo duża, bo jeszcze rok, półtora temu hurtowa cena energii kosztowała 160-180 zł. W następnym kwartale, w trzecim kwartale następnego roku jesteśmy na poziomie plus minus 300, więc ta skala prądu w prądzie, podwyżek prądu w prądzie jest bardzo wysoka.
I dlatego ci, którzy wytwarzają prąd, powiedzieli, że o 30% musi wzrosnąć cena prądu.
Warto powiedzieć, że ci, którzy wytwarzają, czyli no, głównie na węglu, mają dwa problemy. Po pierwsze, mają tak zwaną taryfę G, czyli gospodarstwo domowe, o którym pan redaktor wspomniał. Po drugie, mają całą resztę. I teraz tak, jak wytwarza taka fabryka wytwarzająca energię, czyli elektrownia, prąd czy ciepło, to do tego prądu i ciepła dorzuca taki podatek, parapodatek w postaci tych certyfikatów CO2, w zależności od tego, jak emisyjne jest to źródło. Te pieniądze do tej pory trafiały do budżetu i była taka mała kubka, tam miliard, dwa, które minister finansów sobie przeznaczał, jakoś sobie tam zjadał. Ponieważ ta emisyjność polskiej gospodarki jest na poziomie 100 plus minus 130 milionów ton CO2, to gdyby nie było tych darmowych uprawnień, bo jeszcze takie były niedawno, i gdyby ta cena nie wynosiła 100 dolarów, to w najbliższej przyszłości to obciążenie dla całej gospodarki to jest około 13 miliardów. Więc nawet w budżecie państwa ta kubka wynikająca z tego CO2 bardzo mocno wzrosła. I teraz ta kubka może być przeznaczona na różne rzeczy, ale może być też przeznaczona na rekompensaty. Powinna być tak naprawdę na modernizację energetyki przeznaczona, ale rozumiem, mamy pewną dynamikę polityczną, więc zostanie przeznaczona na rekompensaty. I rekompensaty mogą się odbyć w dwóch kierunkach. Pierwszy jest taki, że to są te taryfy G, czyli gospodarstwa domowe. Tam jest to bardzo mocno regulowane i nad tym opiekuje się tym też prezes URE. I to jest grupa, do której jakby głównie, rozumiem, jest adresowana ta pomoc.
Ale jak to technicznie będzie wyglądało?
Oj, technicznie będzie wyglądało tak, że do spółek obrotu, spółki obrotu dostaną rekompensaty i jakby potrącą to z faktur każdego z państwa, tak? Czyli de facto państwo tego nie będziecie musieli sami robić.
Czyli to będzie automatycznie dostaną gospodarstwa domowe tak, niższe rachunki?
Ale nie znaczy to, że państwo nie zapłacicie wyższych rachunków za inne rzeczy, bo oczywiście część pieniędzy też planowana jest na rekompensaty dla przemysłu, czy przemysłów energochłonnych, czy małych i średnich przedsiębiorstw. Natomiast problem jest taki, że te małe i średnie przedsiębiorstwa tych swoich produktów, nie wiem, bułeczek, czy tam, nie wiem, mebli, nie sprzedają sobie nawzajem, tylko sprzedają tej pierwszej grupie, która dostanie rekompensaty.
Czy będą podwyżki cen?
No gdzieś ta cena zostanie zapłacona. Podejrzewam, państwo też się pewnie zaczynacie zastanawiać, że jednak na końcu wy za to zapłacicie.
No jaka będzie skala tych podwyżek, pana zdaniem?
No to będzie pewnie parę punktów procentowych. To się...
To się łatwo mówi, parę punktów procentowych, czyli dużo.
No to w zależności od branży, bo są takie branże, które które będą miały duże problemy. Są też takie sektory właścicielskie, które będą miały duże problemy. Bo wyobraźcie sobie państwo, że produkujecie na przykład papier. Jesteście prywatną firmą i produkujecie w Polsce papier. No macie tutaj drzewa, pracowników i tak dalej, ale nagle ceny energii są na tyle wysokie, że po prostu zabieracie się i sobie idziecie gdzieś. A jeżeli jesteście taką samą spółką Skarbu Państwa, która produkuje papier, to nie możecie się wyprowadzić poza Polskę, no bo jesteście narodowym tam czempionem produkcji papieru. Więc uderza was to, po prostu musicie podnieść cenę i być niekonkurencyjnym. Teraz z takich może nie globalnych, ale takich lokalnych, regionalnych problemów. Zwróćcie państwo uwagę, co jest w ogóle dosyć ciekawe, że hurtowa cena energii u naszych sąsiadów od lat jest niższa niż u nas, z tych różnych elementów, o których rozmawialiśmy, ale też innych czynników. I na przykład system niemiecki skonstruowany jest tak, że za całą tą zmianę polityki tego miksu energetycznego płacą gospodarstwa domowe. Tam cena energii jest 1000-1200 zł, jest bardzo wysoka, ale są bardzo nisko trzymane ceny dla przemysłu. To powoduje, że jeżeli my budujemy system zupełnie na odwrót, czyli gospodarstwa domowe mają niskie stawki, a przemysł wysokie, to... Przemysł będzie niekonkurencyjny.
A prąd możemy zacząć kupować w Niemczech, czy tam...
Kupować w Niemczech, możemy kupować w Szwecji, na Litwie, tylko to się odbędzie kosztem naszego wytwarzania. Możemy nawet z Ukrainy kupować. Będzie się to odbywać kosztem naszego wytwarzania i nasz sektor energetyczny bardzo będzie miał duże problemy, jeżeli nie zacznie się przekształcać i no, nie budować nowych źródeł węglowych, takie jak na przykład Ostrołęka.
Bo nie, nie zacząć budować?
Nie powinny powstawać nowe źródła na węgiel. Szczególnie, że jest niestety taka dosyć trudna sytuacja, bo akurat w sektorze węgla kamiennego, który wytwarza plus minus połowę naszej energii elektrycznej, 30% tego węgla jest z importu, czyli argument, że jacyś górnicy są pokrzywdzeni przez to, że nie powstają nowe moce, no jest no nieprawdziwy, bo ten sektor
ale
po prostu sobie...
Ale Ostrołęka już... powstaje, przecież już kilofy pracują, łopaty zostały wbite, bloki będą stawiane.
Nie, na razie zostało wydanych tam... trochę pieniędzy. Już nie będę mówił ile, żeby państwa o poranku nie straszyć. Problem jest taki, że my nie mamy węgla na to źródło. Nawet jak mamy na to, no to gdzieś indziej nie starczy. Bo problem jest taki, że sam import węgla z Federacji Rosyjskiej wzrósł dwukrotnie tylko w tym roku, więc jakby te problemy sektora wydobywczego no niestety tutaj narastają. No i bez sensu jest, i teraz może inaczej, bez sensu jest budować źródło na węgiel, którego nie mamy i jeszcze od tego płacić CO2, które no, obniża efektywność i konkurencyjność naszej gospodarki w innych miejscach.
O tym CO2 warto kiedyś porozmawiać. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w Poranku Wnet. Marcin Roszkowski, prezes Instytutu Jagiellońskiego.
Miłego dnia i gratuluję koncesji.
A nie był pan...
No byłem, ale gratuluję, bardzo, bo bardzo się cały czas cieszę.
My też, Radio Dwóch Stolic. Kraków 95.2. Wszystkich słuchaczy w Krakowie serdecznie pozdrawiamy. W Warszawie również. Na zegarze godzina 9:00.
Czas na przegląd prasy.
W studio pojawił się Antoni Opaliński. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry, zapraszam na przegląd prasy w kontekście tego, o czym była przed chwilą mowa. Dziennik Gazeta Prawna, Karolina Baca-Pogorzelska. Energetyka sama sobie zrekompensuje podwyżki. Indywidualni odbiorcy, firmy, ale także samorządy nie odczują skutków cen wzrostu. Tak przynajmniej zapewnia minister energii. Krzysztof Tchórzewski, jego zastępca Tadeusz Skobel przedstawili wczoraj założenia ustawy o rekompensatach za wyższe ceny energii elektrycznej w 2019 roku. Pierwsze mają być wypłacone ceny w kwietniu przyszłego roku. Obywatele nie odczują skutków wzrostu stawek, zapewnił po raz kolejny minister. Tymczasem na portalu Biznes Alert Wojciech Jakubik pyta: fundusz na wybory czy na zawsze? Rekompensaty cen energii mające być działaniem doraźnym, mogą stać się przywilejem socjalnym, który trudno będzie wycofać, ostrzega redaktor naczelny portalu biznesalert.pl. wczoraj prezydent Trump usiłował wyjść jakoś z tego kryzysu, który osiągnął apogeum w czasie jego rządów we Francji. Czasem zdarza mi się zdziwić, czytając polskie gazety. Udało mi się to zdziwienie osiągnąć, czytając wczorajszą Rzeczpospolitą w internecie komentarz pana Jędrzeja Bieleckiego. Macron idzie w ślady Roosevelta. Wizja, pokora, ale przede wszystkim seria nowych inicjatyw społecznych. Tak w 13-minutowym przemówieniu z Pałacu Elizejskiego Emmanuel Macron postanowił powstrzymać rewolucję żółtych kamizelek. No po prostu Roosevelt. Nieco mniej zachwyceni są, proszę państwa, zachodni komentatorzy. I tak niemiecki Wirtschaft z Woche pisze piórem pani Karin Finkenzeller, że miliardy mają przynieść Francji socjalny pokój i że w ten sposób Macron po prostu chce zgasić pożar. Jeszcze mniej zachwycony jest Politico, gdzie swoją drogą jeszcze niedawno Macron był nadzieją Europy, gdzie po prostu pisze się, że Santa Macron zwiększa dziurę w budżecie i że budżet Unii Europejskiej może zostać rozsadzony, jeżeli pan Macron rzeczywiście będzie chciał te wszystkie swoje obietnice spełnić. Francuscy związkowcy z centrali CGT jak na razie tego zachwytu też nie podzielają, ponieważ zapowiedzieli strajk. Tymczasem, proszę państwa, Brexit, sięgam tutaj do Rzeczpospolitej. Nie, na razie nie sięgam, bo gdzieś zginęła mi na dole, zaraz znajdę. Różne komentarze są w brytyjskiej prasie i tak na przykład w The Telegraph pani Alison Pearson, taka dość eurosceptyczna komentatorka, mówi, że nie możemy dłużej w sprawach Brexitu być prowadzeni przez, dosłownie to jest muł chłoszczący martwego konia. Krótko mówiąc, chodzi o to, że zdolności i możliwości polityczne pani premier Theresy May są zdaniem Daily Telegraph już w tej chwili żadne. Ale z kolei Times, też gazeta kiedyś konserwatywna, ale wyraźnie niezachwycona Brexitem, pisze, że skoro Izba Gmin nie może sobie z tym wszystkim poradzić, to może należy odwołać się z powrotem do jeszcze jednego referendum. Ci, którzy liczą na to, że Wielka Brytania pozostanie jednak w Unii Europejskiej, wzywają do tego, żeby kolejne referendum zostało zwołane. Ci, którzy uważają, że Brexit to ma być Brexit, uważają, że za wszelką cenę należy go przeprowadzić, a pani May niech najwyżej poda się do dymisji. O takich rzeczach mówi się w Europie, o czym mówi się w Polsce. Buta i chamstwo byłego ministra finansów. Taka jest, głosi pierwsza strona gazety Polskiej Codziennie. W gazecie Polskiej Codziennie też tutaj zapowiedziany jest komentarz profesora Przemysława Żurawskiego-Welgrajewskiego. Francuskie służby podejrzewają Rosję o rozprzestrzenienie fałszywych wiadomości w mediach społecznościowych w celu zaostrzenia zamieszek we Francji. No może i tak, ale chyba jednak sytuacja we Francji nie wynika z tego, że Rosja jest niedobra. Skądinąd jest. Czy będzie konfrontacja? Pyta Artur Kowalski w naszym dzienniku. Nie jest wykluczone, że konieczne stanie się skonfrontowanie zeznań byłego ministra finansów Jana Wincenta Rostowskiego i byłej wiceminister finansów Elżbiety Chojny-Duch, ponieważ zeznania obojga państwa są po prostu sprzeczne. Rzeczpospolita, mam tutaj wreszcie tą Rzeczpospolitą. O, w Rzeczpospolitej, proszę państwa, tak, rocznica ważna. 100 lat temu, 11 grudnia 1918 roku, urodził się rosyjski pisarz Aleksander Sołżenicyn. Komentuje to inny pisarz, pan Wacław Cholewiński, znany też kiedyś z anteny Radia Wnet. Na to masz pan Jerzy Surdykowski w swoim felietonie wykazał się rewolucyjną czujnością. Na czym polega ta czujność? Czujność polega otóż na tym, że powstaje Departament Studiów. Powołał już pan premier Departament Studiów Strategicznych w swojej kancelarii. No i okazało się, że zastępcą dyrektora tego departamentu został pan dr Paweł Zyzak, znany naszym słuchaczom, specjalista od spraw amerykańskich, autor jednych z najciekawszych książek historycznych ostatniej dekady. Zdaniem pana Jerzego Surdykowskiego jest to skandal, bo pan dr Paweł Zyzak pisał źle o Lechu Wałęsie, a to oczywiście w oczach elit III RP wyklucza od pracy dla państwa. PiS musi słuchać się ojca Rydzyka. Sondaż Nowa Prawicowa Partia może uniemożliwić PiS zwycięstwo w wyborach do Parlamentu Europejskiego, pisze Zuzanna Dąbrowska. I jeszcze wywiad z byłym rzecznikiem Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofem i byłym rzecznikiem prezydenta Krzysztofem Łapińskim. PiS często przypomina dziś tłustego kota, któremu już się nie chce łapać myszy. Takie to są zwykle wywiady z tymi byłymi rzecznikami. Zaglądam, proszę państwa, do Gazety Wyborczej. Nie wiem, czy chcę zaglądać do Gazety Wyborczej, ale zaglądam na stronę sportową Gazety Wyborczej, a to jest o siódmym niebie River Plate. Proszę państwa, River Plate wygrało wczoraj z Boca Juniors i zdobyło puchar Copa Libertadores. Z kolei w Super Expressie też nie bardzo chce mi się zaglądać, ale na ostatniej stronie tutaj jest nasza tenisistka Magda Linet. Rzeczywiście wygląda efektownie oraz informacja radosna o tym, że Lewandowski i Piątek strzelają najlepiej w Europie. Szkoda, że nie dla reprezentacji Polski.
A mecz w Madrycie dwóch argentyńskich drużyn był przedwczoraj. Z kolei gościem poranka wnet był wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Śledczej i zapowiedział konfrontację między panem ministrem Rostowskim a byłą ministrem Chojną Duch. Coś mamy jeszcze, patrzę, że masz kurier czyli największą niecodzienną gazetę przed sobą.
Tak, największa gazeta w Polsce. Już żeśmy polecali ten artykuł, ale polecę go jeszcze raz. Pani Monika Bartoszewicz, jest taki artykuł w Kurierze Wnet, Festung Europa. Ten artykuł bardzo dobrze wyjaśnia, chyba nie tylko odwołując się właśnie do takiego opatrzenia, że wszędzie mieszają Rosjanie, wyjaśnia, skąd się bierze ten strach zachodnioeuropejskich społeczeństw, skąd te demonstracje, skąd te różne radykalne partie i partyjki, które pojawiają się w wyborach. To jest właśnie ta sytuacja, do której doprowadzone zostały społeczeństwa zachodniej Europy i to jest proces, który będzie się powiększał, a można o tym przeczytać tutaj w takim dziale Cywilizacja Europejska w największym miesięczniku w Polsce.
Co powiększy również chaos w Europie, jak wiadomo, jak widzimy teraz Milo Kurtisa, na początku był chaos.
Tak, chaos widzę. Jest i był, jest i będzie. Ale to za chwileczkę w mojej audycji. Zaprosiłem
ale
dzisiaj...
Ponieważ to jest jeszcze poranek, zaprosiłeś dzisiaj kogo?
Tomasza Koperwasa, takiego animatora kultury, który współpracuje z SBB, pracował z Tomaszem Stańko, z Urbaniakiem, a teraz stworzył zespół Kameleon, który gra muzykę Tomasza Stańki między innymi, ale również posłuchamy pierwszy raz na antenie w Polsce. Nikt tego jeszcze przed nami nie słuchał. Nagrania tam bierze udział Wojtek Waglewski, gra Apostoli Santimos na perkusji i gra Ziut Gralak. No, niesamowita muzyka.
Milo Kurtis obserwuje wszystkie wydarzenia, które są na świecie. Ma taki zwyczaj, że wszystkie telewizje ogląda. I co z tej penetracji wynika?
No z tego, co ja czytam i oglądam, wynika, że najpotężniejszym człowiekiem świata jest Władimir Putin.
Bo jest wszędzie.
Jest wszędzie, wszystko jest jego zasługą, cokolwiek gdzie się nie stanie, to za tym stoi Putin. Nareszcie mamy na kogo zwalać.
Jest godzina 9:09, kończymy poranek wnet. Paweł Chodyna zrealizował poranek, Łukasz Jankowski był wydawcą, Antoni Opaliński przejrzał prasę, Krzysztof Skowroński. Jeszcze mnie państwo za chwilę usłyszą.